Witam Państwa, kłania się Wiesław Pink. Proszę Państwa, z ogromną, ogromną przykrością będę mówił teraz o artykule, który przeczytałem w portalu prawy.pl. A jak Państwo wiecie, wielokrotnie byłem zdumiony tym, że po prawej stronie sceny politycznej w Polsce mogą znajdować się łajdacy, łobuzy, dranie i skurwysyny, którzy uważają Rosję za cokolwiek dobrego. Widzą w Rosji cokolwiek, nawet 1% dobrego. A to jest dla mnie zdumiewające, dlatego że no nie mogę sobie wyobrazić, żeby polski narodowiec widział, czy w ogóle człowiek prawej sceny, człowiek znajdujący się po prawej scenie, po prawej stronie sceny politycznej, widział w Rosji cokolwiek, jak ślad nawet dobroci. Ślad. A tutaj ten portal prawy.pl pokazuje, znaczy jawi mi się w kontekście tego artykułu w każdym razie, artykułu pod tytułem Chińczycy wycinają w pień rosyjskie lasy z 5 kwietnia 2019 roku jako obrońca rosyjskich interesów na terenie Syberii, czyli na terenie, który rosyjski nigdy nie był. Żeby nie było cienia wątpliwości. Rosja anektowała, próbowała anektować Syberię w XIX wieku, w XX już ją zaanektowała. Bardzo, bardzo istotny sposób. I teraz się powoli z niej wycofuje, bo to jakby nie jej. Nie ma siły na to, żeby bronić swojego w cudzysłowie terytorium. Otóż Syberia nie jest rosyjska. Nigdy nie była rosyjska. Powiedzmy sobie, że przez ostatnie... Znaczy, Syberia jest taka rosyjska jak Polska. Jak Polska jest rosyjska. Więc jeśli Polska jest rosyjska, to dla tych gnoi z prawego.pl to istotnie Syberia też jest rosyjska. A o czym mówimy? Mówimy o rzeczy, znaczy ten artykuł mówi o rzeczy, która ma miejsce, rzeczy samej. A mianowicie wycince lasów na Syberii. Tylko, że umówmy się, że to nie jest rosyjska część. Nie jest rosyjski, znaczy jest to obecnie terytorium rosyjskie, ale jak twierdzę, to nie jest Rosja. I tutaj pozwolę sobie Państwu przytoczyć słowa mojej wspaniałej, nie wiem, drugiej, trzeciej mamy, w każdym razie kobiety, która już dawno odeszła niestety. Bardzo inteligentnej, mądrej, poczytanej, znającej świat, co najważniejsze. Pracownicy handlu zagranicznego, centrali handlu zagranicznego Minex w Warszawie od zawsze. Mojej wspaniałej Ireny Wartak, która jakieś 35 lat temu, a więc wtedy, kiedy Chińczyków jeszcze w ogóle nie było na tamtym terenie, pojechała również i tam, tylko że tam pojechała na Syberię, daleką Syberię, pojechała na wycieczkę. Jako że zwiedziła prawie cały świat, a na Syberii nie była, więc już na, będąc no, w wieku 60, chyba ponad 60 lat, pojechała sobie na Syberię. Miała pieniądze. I cóż ona wtedy mi opowiadała? Płynęła jakimś parachodem. Czy to była Lena? Nie pamiętam. Tego nie pamiętam. Ale parachod jest dla mnie znanym środkiem komunikacji, bo ja będąc na Ukrainie pod Dnieprze, poruszałem się przez 3 dni parochodem. Czyli takim statkiem z tymi kołami na zewnątrz, taki jak na Mississippi jeszcze w XIX wieku pływały i XX, na początku XX, takie statki, które były poruszane tymi takimi bocznymi, nie było śrub, tylko takimi bocznymi, jak to nazwać, nie wiem, wszystko. Więc ona tam czymś takim pływała i mówiła, że jak dziś to pamiętam, bo to jedna z nie wiem, dwóch, trzech relacji, które znałem na temat Syberii, że jedna rzecz, która była wszechogarniająca, to smród. Smród gnijącego drewna. Mówiła, że tak naprawdę wszędzie było widać te drewniane konary, drewniane belki, czyli drzewa pozbawione gałęzi, które leżały w wodzie. Teoretycznie to miało wyglądać tak, że ci drwale, którzy tam rąbali to drewno, mieli spławiać to drewno dalej. I tam gdzieś miało być ono odbierane. No ale jako, że to była Rosja, więc owszem, jedni robili swoje, a drudzy nie robili swojego. I to drewno leżało w tej wodzie latami. Żeby nie powiedzieć dziesiątkami lat. No i gniło. Czyli tak to wyglądało w optyce tej mojej wspaniałej przyjaciółki domu. 35 lat temu. A teraz dowiaduję się o tym, że to Chińczycy są winni a temu, iż na Syberii, na głębokiej Syberii jest wycinane drewno. Dokładnie tak. Tak też jest. Tylko że. No właśnie. I teraz cytuję Lid, bo dalej nie będę czytał, bo to żałosne. Jak głęboki jest napór Chin na azjatycką część terytorium Rosji, doskonale pokazuje sytuację dotycząca wycinki lasów na Syberii. Chiny, kraj z największą liczbą ludności na świecie i bardzo wysokim wzrostem gospodarczym, chłonie gigantyczne ilości surowców. W kontekście surowców przywykliśmy do dyskusji na temat światowych zasobów ropy naftowej, gazu ziemnego czy węgla. Okazuje się, że nieco na uboczu znajduje się jeszcze jeden cenny surowiec, którego potrzebuje chińska gospodarka, a którego Rosja ma największe zasoby na świecie. Tym drogocennym surowcem jest drewno pozyskiwane z syberyjskiej tajgi. No więc i tutaj jakby zostawię tą sprawę na boku. Znaczy nie będę czytał, bo to nie ma sensu. Jest oczywistą rzeczą, że i o tym się pisze. Chińczycy zabierają tylko najwartościowsze fragmenty, czyli same pnie, resztę porzucając, kupowane drewno jest następnie już poza granicami Rosji sprzedawane z 10-krotną przebitką na giełdach międzynarodowych. Pozyskiwanie ma charakter zarówno legalny, jak i nielegalny. Ja tutaj powiem, co następuje. Otóż mieszkam tuż pod lasem, dużym lasem. I jutro, jak będę szedł, to pokażę Państwu, jak to wygląda w naszym lesie. Wygląda bardzo, bardzo podobnie jak na Syberii. To znaczy pozyskiwane są głównie te pnie. Reszta jest zostawiana. Część, ta grubsza część jest odzyskiwana przez ludność miejscową. My, czyli między innymi mnie. Tak, ja też również w tym brałem udział. Kupujemy za jakieś małe pieniądze, znaczy, nie wiem, no za jakieś pieniądze kupujemy te. Naprzód musimy sobie to oskrobać tymi siekierami, bo to nie wolno niczego innego. Te większe kawałki obdziabać, no i możemy sobie wziąć. I zostaje reszta. A reszta? A reszta po dwóch, trzech, czterech latach przyjeżdża taka maszyna, która to wszystko mieli. Dosłownie. Tak, naprawdę. To wszystko mieli. Byłem sam świadkiem, wiem, widziałem, więc nie ma problemu. O, tak jest w Polsce. A dlaczego tak się nie dzieje tam? No to wiecie, wie. Notabene w Polsce niekoniecznie tak się wszędzie dzieje. Tam, gdzie jest las państwowy, bo w Polsce nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że część lasu jest państwowego, a część lasu prywatnego. Ja zrobię Państwu zdjęcia z lasu prywatnego jutro i pokażę drzewa gnijące od lat. Od pięciu lat leżące w tym samym miejscu. Więc to jakby nic nie ma problemu. Żeby pokazać to, co się dzieje w Polsce. I tutaj, ale wracając do artykułu. Otóż tutaj metr sześcienny drewna kosztuje chińskie firmy $40 amerykańskich. Metr sześcienny $40 amerykańskich. Proszę Państwa, nie wiem ile tam to jest, nie wiem ile to tam jest w tych rublach i innych i w ich juanach, ale $40 amerykańskich to jest na polskie to jest 120 zł mniej więcej. 120 zł, trochę więcej, 140, a u nas to kosztuje, mnie kosztuje drewno, jakbym chciał kupić w lesie, 170. Dokładnie to są, znaczy, wiecie Państwo, biorąc pod uwagę, że to nie jest jako żadna Syberia, tylko tu, centrum Polski, to cena jest horrendalna. Nie? A nie sądzicie, że Państwo, że tam to jest cena jeszcze bardziej horrendalna? $40 amerykańskich, gdzieś tam w środku Syberii, gdzie trzeba ze 3000 km to dowieźć do tego, do kupującego, więc sorry. Drewno jest sprzedawane na międzynarodowych giełdach po $500 za metr sześcienny. Proszę Państwa, gdyby tyle kosztowało drewno, to ja bym nie kupił drewna po 170-160 zł. Po prostu nie miałbym szans. Bo co jak co, ale ceny w Polsce są światowe. Zarobki są polskie, ale ceny są światowe. Więc jest to zwykłe kłamstwo. I strasznie mi przykro, ale tak to się dzieje z jakimś gównem pod tytułem prawy.pl. Ale tutaj w pewnym momencie piszą o tym, że tak naprawdę to o właśnie. W sukurs Chińczykom przechodzą też firmy południowo-koreańskie handlujące drewnem na światowych giełdach. Czyli innymi słowy, tak naprawdę to Chińczycy to drewno kradną bądź oficjalnie wycinają i sprzedają południowym Koreańczykom, ale już o południowych Koreańczykach to tylko jest to jedno zdanie z całego artykułu, którego tytuł brzmi Chiny wycinają w pień rosyjskie lasy. Czyli o sprawstwie południowo-koreańskim nie ma mowy. Nic, zero. A i ostatnie zdanie bardzo mnie ciekawi. Chiński kolonializm na Syberii przybiera coraz szerszą formę. Tak. I to jest portal prawy.pl. Ja mam już kiepską pamięć krótką, więc nie pamiętam, czy na początku mówiłem Państwu o tym, że jest część sukinsynów polskich, mówię, teraz sobie przypomnę, jest część polskich sukinsynów, którzy mienią się Polakami i wchodzą w dupę nie tylko Żydom, nie tylko Niemcom, nie tylko Amerykanom, a nie tylko Brukselce, ale również Rusom. Czyli bydłu, które zamordowało, wymordowało, zniszczyło ogromną część Polaków. Myślę, że w ciągu ostatnich 100 lat, nie więcej, 200 lat, tylu Polaków, ile wymordowali Rosjanie, nie wymordował nikt, nigdy, nigdzie. Powstanie listopadowe, styczniowe, a później tak zwana rewolucja bolszewicka, później 36 rok, od 36 roku na wschodzie polskich ziem, później 39 rok, od 39 roku Wzwyż. Mili Państwo, jak można być takim bydlakiem, żeby mieniąc się Polakiem i w dodatku prawicowcem, jak te sukinsyny z prawego PL, mówić o tym, że ktoś zagraża Rosji, Sowietom. Przecież oni powinni wszyscy gryźć ziemię już dawno. Wszyscy. Cały naród. Wszyscy. Chiński kolonializm, chińskiego kolonializmu na Syberii nie ma. Tu w tym artykule mówi się o tym tak delikatnie, o tym, że tak naprawdę to rosyjscy urzędnicy, rosyjskie państwo pozwala na rozkradanie swojego majątku. Więc umówmy się co do jednej rzeczy. Jeśli Rosjanie, rosyjskie państwo pozwala na rozkradanie swojego majątku, to jest ich sprawa, a nie gównianych Polaczków, którzy się mienią jeszcze w dodatku prawicowcami. To jest straszne. To jest straszne. To znaczy, że znaczy straszne jest to, że to był prawy PL. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.